Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam serdecznie dziś w naszej audycji m.in. o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej, prezydenckich podpisach pod ustawami o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa i rosnącym napięciu wśród Polaków. Witam gości, profesor Lech Witkowski, filozof z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
Doktor Michał Cichoracki, socjolog z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
I w studiu w Toruniu jest doktor Zbigniew Giżyński, historyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski artykuł 7 Traktatu Unii Europejskiej. Jednocześnie wydano wobec Polski kolejne rekomendacje wzywające do zmiany ustaw sądowych. Skierowano pozew także przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z obowiązującą już ustawą o ustroju sądów powszechnych. Teraz sprawa trafi do Rady Europejskiej, gdzie zasiadają ministrowie do spraw europejskich. Tam po wysłuchaniu Polski większością 4/5 i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego może zapaść decyzja stwierdzająca wyraźne ryzyko poważnego naruszenia wartości Unii Europejskiej. Groźba sankcji może pojawić się w kolejnym kroku, ale do tego będzie potrzebna zgoda wszystkich krajów członkowskich. To tak wyjaśnienie na początek. Co to wszystko oznacza dla Polski, panie profesorze?
No, dla Polski oznacza to tyle, że musimy zacząć być może wszyscy poważnie się zastanawiać nad tym, co się dzieje. Kluczowe pytanie, które uważam, że powinniśmy sobie stawiać na progu roku, to jest to, czy w Polsce w ostatnich miesiącach dochodzi do popsucia prawa i utrudnienia jakości funkcjonowania praworządnego państwa, czy państwo jest psute, czy nie. Otóż to należałoby najpierw ustalić. Wyobraźmy sobie, że prezydent nie zawetowałby poprzednio ustaw i teraz bylibyśmy w lepszym państwie, w którym Ziobro miałby większą władzę, aż taką, że nawet prezydent się buntował i widział w tym niekonstytucyjność, a radykalne media i radykałowie w PiS uważają to za szkodę i że powinno to być. Ja bym proponował, żebyśmy zastanowili się...
Jaka jest pana ocena?
No, moja ocena jest niestety taka, że powinniśmy zobaczyć, że zaczynamy coraz bardziej przejmować standardy takiego jakiegoś kraju z buszu, gdzie kacyk ma na przykład prawo bez jednego słowa wyjaśnienia odwołać sobie sędziów, ustawiać sobie ludzi, więc nawet krytyczni po stronie PiSu. Ja uważam, że po stronie PiSu jest mnóstwo także mądrych ludzi, którzy potrafią dostrzec to, że psuty jest mechanizm funkcjonowania państwa i społeczeństwa i musimy coś z tym zacząć robić. Nie chodzi o to, żeby na cały PiS zwalać winę. Uważam, że to odium, które nam się w tej chwili z całego świata sygnalizuje, zwala na głowę, ze Stanów Zjednoczonych, nie tylko z Unii, ze wszystkich podmiotów, także miarodajnych prawniczo, łącznie z radami wydziałów prawa i wydziałem prezydenta, że powinniśmy zmienić sposób rozumienia, że tu jest jakaś napaść, jakaś nagonka. To jest po prostu efekt, to jest czubek góry lodowej dotyczący tego, na co sobie część radykalna pozwoliła w Polsce w ostatnich miesiącach.
Decyzja Komisji Europejskiej jest polityczna i niegroźna, jak podkreślają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Czy może jednak być dla Polski szkodliwa, bo nasz kraj jest napiętnowany, jak twierdzi opozycja? Panie doktorze, doktor Zbigniew Giżyński, jak pan na to patrzy?
Z całą pewnością na tym etapie jeszcze politycznie groźne to nie jest, bo to jest dopiero wszczęcie pewnej procedury, która jest po pierwsze dosyć długa, skomplikowana i na końcu ma elementy, które przynajmniej jak się wydaje na pierwszy rzut oka Polskę przed jakimikolwiek konsekwencjami uciążliwymi naprawdę zabezpieczają, na tym etapie przynajmniej. Natomiast oczywiście ona kłopotliwa jest, bo nie jest niczym przyjemnym stawanie przed pręgierzem opinii publicznej. Natomiast jeżeli nad całą sprawą rozmawiamy, to warto jednak byłoby mówić o konkretach. Bo ja chciałbym wiedzieć, które konkretnie zapisy, bo tak ogólnie jak się mówi, że została naruszona zasada praworządności, czy jak się używa sformułowań, także tych, których przed chwileczką mówił pan profesor, że się psuje prawo, czy praworządność, to ja jednak chciałbym zobaczyć, który konkretnie zapis jest takim, który tą zasadę narusza, czy jest taki, z którym się ktoś nie zgadza. Bo jak przypatrzymy się tym szczegółowym rozwiązaniom które czy w tych pierwotnych ustawach, bo jedna z nich, ustawa o sądach powszechnych, już była przyjęta, czy w tych, które teraz były procedowane, się znalazły, to one najczęściej znajdują odzwierciedlenie w systemach państw europejskich, które tak zgodnie w dużej mierze dzisiaj te rozwiązania
krytykują. Ale przeciwnicy podkreślają, że jeden z podstawowych zarzutów jest taki, że zwykłymi ustawami zmienia się konstytucję, czyli na przykład skraca się gwarantowaną konstytucyjnie kadencję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
Tylko pamiętajmy o tym, że tego typu rozwiązania, one znajdowały także wcześniej zastosowanie. Ja pamiętam jak dziś, to było 20 lat temu prawie, gdy skracana była kadencja, także zapisana w Konstytucji, chociażby prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Nim był wtedy świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Jemu kadencja została skrócona i ci sami ludzie, którzy dzisiaj twierdzą, że skrócenie kadencji zapisanej w Konstytucji jest czymś niezgodnym z prawem, to robili. Mieliśmy wielokrotnie przykłady chociażby skracania kadencji, także zapisanych przecież w Konstytucji członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I z tego powodu też nikt tego typu argumentów nie uruchamiał, więc to jest troszeczkę tak, że jeżeli się szuka oczywiście argumentów, to zawsze jakieś można użyć, tylko jak w tym przysłowiowym powiedzeniu, jak ktoś nie widzi, że w cudzym oku to się widzi tą to źdźbła, w swoim belki, która bywała już z tym zobaczeniem jest trudniej.
Media, powołując się nieoficjalnie na polityków Prawa i Sprawiedliwości, twierdzą, że przyjmują oni decyzję Unii Europejskiej ze spokojem i uważają, że Polsce nic nie grozi.
Z rozbawieniem nawet, panie redaktorze.
Artykułu 7 to jedynie straszak. Doktor Michał Cichoracki, jak pan na to patrzy? To jest politycznie niegroźne czy groźne?
No na razie oczywiście to nie jest groźne, natomiast w dłuższej perspektywie, szczególnie biorąc pod uwagę tutaj gospodarcze aspekty naszego funkcjonowania w Unii Europejskiej, no to takie pójście na takie zdecydowane zwarcie, no może mieć bardzo poważne, bardzo negatywne konsekwencje dla nas. Ja bym to jednak też chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo pan prezydent powoływał się tutaj na przykład amerykański. No że przecież nie ma problemu, przecież prezydent też mianuje sędziów, tylko że jest tutaj znacząca różnica, dlatego że sędziowie mianowani są dożywotnio w Stanach Zjednoczonych i nie ma mowy o skracaniu kadencji Sądu Najwyższego, więc myślę, że jednak ta różnica...
Analogie są bardzo powierzchowne.
Analogie są dość powierzchowne.
Kamerzynerski ogląd, bardzo
ja myślę, że problem, pytanie brzmi, pytanie jest jedno i zasadnicze. Jaki jest cel strategiczny Prawa i Sprawiedliwości? Jaki jest cel strategiczny Jarosława Kaczyńskiego? Bo ja w tej sytuacji nie wyobrażam sobie, żeby Komisja Europejska poszła nam na rękę. Z drugiej strony nie widzę też sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość czy rząd odpuściłoby sobie pewne działania, więc widać wyraźnie, że ja sobie nie wyobrażam innego celu niż wyjście Polski z Unii Europejskiej, bo pytanie brzmi, po co to robić? Bo z jednej strony komisja nie może odpuścić, dlatego że straci wiarygodność krajów członkowskich. Z drugiej strony PiS też nie może odpuścić, ponieważ straci wiarygodność swoich zwolenników. Więc generalnie rzecz biorąc, jeśli robi się takie rzeczy, no to tutaj musi być jakieś założenie. A to założenie, trudno mi sobie wyobrazić inne założenie niż wyjście Polski z Unii Europejskiej w dłuższej perspektywie.
Doktor Zbigniew Giżyński, część obserwatorów uważa, że no właśnie, obóz rządzący, to cytat, idzie z Europą na ostro. Jaki jest cel strategiczny? Faktycznie w dalszej perspektywie myśli się o polexicie?
Gdyby tak radykalnych sądów, jak przed chwileczką użył pan doktor, czy tak radykalnych doszukiwać się kontekstów, to mój Boże, do czegoś zmierzałaby Hiszpania, w której się w dniu wczorajszym odbyły wybory w Katalonii, gdzie pałowano tych katalończyków chcących się odłączyć od swojego kraju. Szefa parlamentu czy rządu lokalnego chciano wsadzić do więzienia, uciekł, ścigano go międzynarodowym listem gończym. I takie standardy mamy w Hiszpanii funkcjonowania państwa praworządnego. W związku z tym, gdyby używać tego typu analogii, to trzeba by było powiedzieć, że biorąc pod uwagę, jak Hiszpanii nie szanuje się demokracji, no bo przecież to w końcu Katalończycy powinni zdecydować, no to najwyraźniej Hiszpania też chce wyjść z Unii Europejskiej. Myślę, że to jest troszeczkę jednak inaczej. W przypadku Hiszpanii tak nie jest i w przypadku oczywiście Polski tak nie jest. Są pewne rozwiązania, które państwa członkowskie w imię swoich swoich interesów. W przypadku Hiszpanii mamy to chęć zachowania jednolitości państwa i zwalczanie separatyzmu. W przypadku Polski mamy ekipę, która uważa, że należy zreformować wymiar sprawiedliwości, bo on nie był i nie był zreformowany tak naprawdę po okresie komunistycznym, czego niestety negatywnych przykładów w przestrzeni publicznej w ostatnim czasie było aż nazbyt wiele podawanych. I to z tego punktu widzenia jest, nie przypuszczam i nie sądzę, aby tutaj były jakiekolwiek cele polityczne dotyczące wychodzenia Polski z Unii Europejskiej, aczkolwiek jest to oczywiście element, którym opozycja i sprzyjający jej różnego rodzaju publicyści i komentatorzy próbują straszyć Polaków, wiedząc, że w Polsce generalnie mamy społeczeństwo dosyć pozytywnie nastawione do struktur europejskich, z tego względu, że i słusznie cieszymy się z naszej obecności w instytucjach świata zachodniego.
Wicepremier Węgier nazwał decyzję Komisji Europejskiej bezprecedensową i zdumiewającą. Jak podkreślił, polsko-węgierska przyjaźń obliguje nas do tego, by odrzucić decyzję Komisji Europejskiej na wszelkich możliwych szczeblach. Panie profesorze, pytanie do Lecha Witkowskiego. Jak to się właśnie wszystko zakończy? To będzie tak, że będzie burza, no i sankcji nie będzie? W ogóle nie dojdzie do tego głosowania, bo Komisja Europejska będzie obawiała się porażki?
Nie gdybajmy. Zresztą musiałbym pana zapytać, o jaką perspektywę czasu pan pyta.
No,
ja
wolę,
żebyśmy
półtora,
zastanowili, co powinno być robione w tej chwili, nawet jeśli to jest trudne. No, po pierwsze, wyobrażam sobie, że parlament powinien odbyć poważną debatę. Łącznie nawet z ogłoszeniem przyspieszonych wyborów, co powinno być w interesie wszystkich, bo to dałoby szansę PiS-owi na uwiarygodnienie się, a opozycji przynajmniej na zweryfikowanie także swoich roszczeń. Więc my musimy zacząć rozmawiać ze sobą zupełnie w innym języku. Jeszcze raz powtórzę, to nie PiS, tylko radykałowie PiS-u. To kabaretowi politycy biegają w tej chwili po studiach i wyśmiewają to, co się stało. Gdybyśmy mieli się martwić, to byśmy powiedzieli, proszę zauważyć, w kilka godzin po decyzji Unii Europejskiej sytuacja, reakcja Polski pogarszała jeszcze tą sytuację, bo kpienie sobie przez wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, pana posła, europosła Czarneckiego, że to są klituś, bajduś i bajki, albo jednocześnie prawie ogłoszenie z milczeniem w kontekście europejskim przez prezydenta podpisania tych umów, to jest jeszcze pogłębienie, radykalizowanie, to jest tworzenie jeszcze większej przepaści i braku jakości współdziałania i dialogu, bo z Unią Europejską możemy jeszcze wejść w dialog.
Panie profesorze, z drugiej strony Ministerstwo Sprawiedliwości przypomniało, że w Niemczech sędziów federalnych mianuje i odwołuje prezydent federalny, sędziów landowych minister landu właściwy do spraw wymiaru sprawiedliwości. Robią to na wniosek Komisji do spraw powoływania sędziów wybieranych przez władze ustawodawcze i wykonawcze. Część obserwatorów uważano, że w Niemczech wpływ polityków na wymiar sprawiedliwości jest duży, ale tam nikt nie atakuje.
Po pierwsze, tam jest inna kultura polityczna. Po drugie, te analogie są tak płytkie, żeby wziąć przykład...
Ale dlaczego płytkie?
Bo one są tylko z bardzo powierzchownego, pozornie analogicznego kontekstu zrobione. Podaje się często przykład Hiszpanii, ale właśnie wczoraj profesor Safian mówił, że Hiszpanie, gdzie też jest konstytucja, gdzie oni rozumieją zderzenie konstytucyjne innych uwarunkowań z presją radykałów na katalońskich, więc oni wiedzą, że w Polsce to, co się dzieje, także nie przystaje do porządku konstytucyjnego, więc Ameryka, bardzo dobry przykład, najkrócej mówiąc, już dawno, na etapie zresztą lipcowym, uczulano ministra Ziobrę, żeby nie udawał, że wie więcej niż wie, bo to są bardzo przejawy raczej niewiedzy, niekompetencji, udawania i tworzenia pozorów i fikcji z realiów społecznych i politycznych.
Pytanie do doktora Michała Cichrackiego. Część obserwatorów uważa, że Europa jednak stosuje wobec Polski podwójną moralność, no bo są takie systemy, gdzie politycy mają wpływ na wymiar sprawiedliwości i nikt ich nie atakuje.
Ale jednak w naszej tradycji prawnej to jednak władza sądownicza kreśli granice władzy wykonawczej, a nie odwrotnie.
Chyba, że wracamy do mechanizmów starych.
Dokładnie. Poza tym, nawet w kręgu myślicieli konserwatywnych, amerykańskich, jednak panuje opinia, że, bo tutaj Prawo i Sprawiedliwość powołuje się często na to, że ma mandat ze strony suwerena.
Dawno przekroczony zresztą.
W najnowszej książce jednak Francis Fukuyama jednak twierdzi, że nasza tradycja prawna, jej specyfika polega jednak na tym, że suwerenem nie jest lud, ale prawo. Suwerenem jest zasada rządów prawa i to ona tak naprawdę przez pryzmat tej nowej definicji, nowej interpretacji pojęcia suwerena należałoby też spojrzeć na naszą sytuację.
Panie doktorze, pytanie do doktora Zbigniewa Giżyńskiego. Pan także powoływał się na ten kontekst międzynarodowy. Na przykład w Stanach Zjednoczonych politycy mają wpływ na sędziów, ale oni mają kadencję dożywotnie. Nikt ich tam nie skraca. Czy takie analogie są w ogóle uprawnione? Czy jednak powinniśmy przypatrywać się temu, co dzieje się w Polsce w naszym systemie prawnym?
Ale oczywiście, że przede wszystkim warto się przypatrywać na nasz system. I tutaj w kontekście tego, o czym mówili panowie przed chwileczką. Po pierwsze, jeżeli chcielibyśmy suwerenem zrobić prawo, a nie naród, a nie społeczeństwo, to jednak społeczeństwo to prawo stanowi poprzez swoich przedstawicieli. Więc to jest troszeczkę zamknięte koło. Suwerenem, i to w myśl polskiej konstytucji, jest naród, który jest reprezentowany przez swoich przedstawicieli wybieranych w wyborach. Czy ten mandat został przekroczony, tak jak pan profesor był łaskaw zauważyć? To jest oczywiście kwestia ocenna. Będą Polacy rozliczali tych, którzy rządzą. Wybory odbywają się cyklicznie i nie muszą się odbywać w formie przyspieszonej, bo za już niespełna 2 lata zobaczymy, czy będzie potwierdzenie tego mandatu społecznego, czy też nie. Jeżeli chodzi o te kwestie niemieckie, które tutaj się pojawiały, gdzie rzeczywiście wpływ polityków na kształtowanie systemu sądowniczego jest o wiele bardziej rozbudowany niż nawet ten obecnie funkcjonujący od 2 bodajże dni, kiedy ustawy zostały podpisane w Polsce, to ja się z jedną tutaj rzeczą absolutnie zgodzić nie mogę. Jeżeli słyszę, że tam jest inna kultura prawna. W Niemczech? No to prawda, tam jest inna kultura prawna, bo my na szczęście nie mieliśmy wybranych demokratycznie faszystów z Hitlerem do władzy, którzy zdewastowali system prawny tego kraju. W związku z tym, jeżeli mówimy o kulturze prawnej, to akurat w tym wypadku to Polska może być w Niemczech dawana za wzór, a nie odwrotnie, jeżeli już chcielibyśmy do tego przykładu się posługiwać. No i wreszcie to jest kwestia tego, w czym osadzony jest polski wymiar sprawiedliwości. No niestety ten, który funkcjonuje obecnie, w dużej mierze jest systemem zarówno kadrowo, jak i systemowo odziedziczonym po PRL-u. W różnych dziedzinach te zmiany nastąpiły, raz lepiej, raz gorzej, raz bardziej, raz mniej udane, ale akurat system sprawiedliwości zmieniony nie został. Ja aż nazbyt wiele znam przykładów, które można by było tutaj przytaczać, ale nie w tym rzecz, żeby wskazywać pojedyncze przykłady, bo zawsze można powiedzieć, że to jest coś wyrwane z kontekstu i że taki czy jeden czy inny negatywny przykład nie świadczy o całości, ale ten system wymaga zmiany. I oczywiście można zarzucić, ja tutaj nie bronię obecnie rządzącej ekipie, że dokonuje to w myśl pewnego swojego systemu, który sobie stworzyła nawet w obrębie tego obozu. Być może to jest to skrzydło bardziej radykalne, ale to niech się uderzą w pierś ci, którzy przez wiele, wiele lat sprawowali wcześniej władzę i tak na dobrą sprawę nic nie zrobili z tym, aby ten system zaczął funkcjonować inaczej, uznając, że tak jak było, jest dobrze. No, gdyby było dobrze, to pewnie Polacy 2 lata temu nie dokonaliby tak radykalnej zmiany.
I profesor Lewitkowski?
No ja muszę się upomnieć o troskę, o jakość w ogóle rozumienia samego słowa prawo. Tak? W Buszu może obowiązywać konstytucja dwupunktowa. Rację ma zawsze kacyk i jego przedstawiciele i punkt drugi, jeżeli masz wątpliwości, patrz na punkt pierwszy. Otóż prawo to nie jest to, co sobie dowolnie uchwali jakaś przypadkowa i nieduża większość parlamentarna. Prawo w europejskiej tradycji ma swoją historię, ma swoje zasady, właśnie ma swoją kulturę, która wymaga współdziałania i uzgadniania. Nie można sobie wymyślić ad hoc zmienienia konstytucji, jak się ma 2 posłów więcej, bo są zawory bezpieczeństwa, żeby właśnie takie szaleństwo, radykalizacja, takie oszołomstwo polityczne nie dochodziło do głosu. Więc prawo i praworządność daje się analizować i oceniać także z punktu takiego długoterminowego funkcjonowania i my mamy powody do tego, żeby się obawiać tego, że nawet przedstawiciele Solidarności, która gdzieś tam nam właściwie ucieka, także jako etos, upominają się o to, że pomysły Ziobry z lipcowych ustaw były dramatyczne i łamały prawo, że cała przestrzeń myślenia o praworządności w Polsce była zagrożona, bardziej nawet i nadal jest zagrożona. I to są powody do tego, żebyśmy naprawdę na serio rozmawiali o jakości życia.
I już kończąc ten wątek, jeszcze jedna kwestia. Być może Węgry zablokują sankcje wobec Polski, ale pytanie, czy cała sprawa nie zaszkodzi nam tu i teraz, w czasie zaczynających się właśnie rozmów na temat kolejnego unijnego budżetu, czy nie będzie wykorzystywana przez naszych oponentów, dr Michał Cichoracki?
No myślę, że to jest kwestia zasadnicza, dlatego że tutaj wszystko zależy oczywiście od tego, od naszej dobrej woli, naszej dobrej woli współpracy, ale oczywiście również od dobrej woli współpracy instytucji unijnych. Większość ekonomistów, znaczy większość specjalistów w zakresie gospodarki, biznesu jednak podkreśla jeden fakt, że na razie krótkoterminowo ta cała sytuacja, ona być może nie przekłada się na jakieś negatywne skutki dla polskiej gospodarki, ale jeśli pojawi się perspektywa sankcji, to to już będzie gospodarcza katastrofa dla naszego kraju, więc tutaj musimy pamiętać, żebyśmy dobrze wykorzystali te najbliższe miesiące.
I polityka budżetowa to jest coś równoległego. To nie chodzi o to, żeby karać w taki ewidentnie formalny sposób,
Francja już
przestrzeń,
już głośno,
w której będziemy wyłączeni z mechanizmów.
Prezydent Macron już głośno jednakże mówi o tym, że tutaj o perspektywie uzależnienia pomocy finansowej dla Polski od rezygnacji z tych kontrowersyjnych
przedstawiciele
przepisów.
Obozu rządzącego często podkreślają, że Polska płaci cenę za własne zdanie w Unii Europejskiej, za samodzielną politykę. Tu pytanie do doktora Zbigniewa Giżyńskiego. Na dłuższą metę takie stanowisko jest opłacalne? Rozpoczynają się dyskusje o budżecie przyszłym? Będziemy gdzieś na marginesie? Stracimy na tym?
Z całą pewnością tego typu sytuacja jest ryzykowna w tym kontekście. Natomiast po pierwsze, tutaj jeszcze odnosząc się do tego, co przed chwileczką powiedział pan doktor, powołując się na prezydenta Macrona, to nie jest tak, że Polska otrzymuje jakieś środki pomocowe. Polska partycypuje w budżecie Unii Europejskiej. My już odeszliśmy od sytuacji takiej, że potrzebowaliśmy jakichś środków pomocowych. Oczywiście partycypujemy w szerszym zakresie niż kraje, które mają wyższy poziom dochodu narodowego. Oczywiście, natomiast to już nie jest pomoc, bo nie posługujmy się tego typu sformułowaniami, bo one są już z punktu widzenia naszego.
Ale dyskusja o przyszłym budżecie będzie się toczyć. Są kraje, które uważają, że nowe kraje Unii Europejskiej dostają za dużo. I pytanie, czy cała ta sytuacja nie osłabi naszej pozycji?
Oczywiście Unia Europejska, zwłaszcza ci, którzy podejmują tam kluczowe decyzje i są często przez nas cytowani, starają się tego rodzaju szantaż budżetowy z całą pewnością uruchomić, ale ja bym się tym nie przejmował. Dlaczego? To oczywiście jest to groźne i trzeba na tego typu sprawy uważać. Trzeba budować porozumienie krajów, które weszły do Unii Europejskiej z Europy Środkowo-Wschodniej, aby tych pozycji polskich bronić. A to, że Francja, która już próbowała Polsce sprzedawać sprzęt wojskowy, który okazuje się, że nie lata, będzie próbowała w różny sposób bronić swojej dramatycznej pozycji budżetowej, bo to jest kraj, który się dzisiaj rzeczywiście znajduje, ma ogromne problemy z deficytem budżetowym i próbuje jakoś te sprawy poukładać. To jest rzecz zupełnie inna, ale i tu jest pełna zgoda, jest to sytuacja dla Polski w rozmowach przy perspektywie budżetowej, bo o tym mówimy, nie mówimy tutaj o kwestiach wpływu na bieżącą gospodarkę, bo oczywiście to wpływu na bieżącą gospodarkę nie ma żadnego, ale kwestie budżetowe są niebezpieczne i tutaj bez zbudowania silnej koalicji państw Europy Środkowo-Wschodniej, które mają wspólny interes, aby wysoki budżet Unii Europejskiej był utrzymany i aby partycypowały w tym budżecie w znaczący sposób. I tutaj też nie do końca można tak sobie Polskę pominąć, bo to są pewne algorytmy, które się stosuje w stosunku do wszystkich krajów. Jeżeli się je spełnia, to trudno jest kogoś wyłączyć. Tu trzeba o to zadbać i to jest ogromne wyzwanie dla każdej dyplomacji, bez względu na to, kto będzie sprawował władzę po roku 2019, kiedy będą kolejne wybory, aby tych polskich pozycji bronić.
Na początku stycznia premier Mateusz Morawiecki spotka się z szefem Komisji Europejskiej. Zobaczymy, jakie będą efekty tego spotkania. My wracamy po krótkiej przerwie. Zostańcie Państwo z nami. Take me now, baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come.
is a ring, a telephone. Love is an angel disguised as lust. Can I wait until the morning comes?
W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Podpalenie biura posłanki Solidarnej Polskiej, obrzucenie jajkami rządowych limuzyn, sugestie o potrzebie rzucania kamieniami, internetowe wpisy o potrzebie przelania krwi. W ostatnich tygodniach rośnie agresja po stronie przeciwników obozu rządzącego. No i pytanie, dlaczego tak się dzieje i co czeka nas w przyszłości? Czy dalsze radykalizowanie nastrojów jest możliwe? Doktor Michał Cichoracki.
Panie redaktorze, ja myślę, że ta temperatura sporu jest wysoka po obu stronach. To nie chodzi tylko o przeciwników obozu rządzącego, dlatego że obie strony tego sporu przerzucają się tutaj różnego rodzaju argumentami, czy też różnego rodzaju sugestiami nawołującymi do pewnych działań. Myślę, że rzeczywiście jest coś niepokojącego w tym, co się dzieje, dlatego że widzimy bardzo wyraźnie formułowane przyzwolenie dla czynów, które są, powiedzmy, prawnie czy też moralnie nawet dwuznaczne, i to po obu stronach. Więc myślę, że rzeczywiście ta sprawa jest bardzo ważna i dość mocno polaryzuje nie tylko polską scenę polityczną, ale również polskie społeczeństwo.
Jest konsekwencją dopuszczania także na scenę polityczną takich radykalnych sił jak ONR, czy takie skrajne, konserwatywne kręgi katolickie.
Chociaż
takie.
Ja myślę, że...
Ale jeśli chodzi o dla sprawiedliwości, obrzucenie jajkami, czy podpalenie biura, czy takie sugestie, że będą rzucane kamienie, czy te internetowe wpisy o potrzebie przelania krwi, to one nie były w ostatnim czasie po stronie ONR-u, ani tych środowisk radykalnych, tylko po stronie przeciwników władzy.
Tylko polityka przestrzeń społeczna to są naczynia połączone w wielokrotnych mechanizmach sprzężeń wzajemnych i to, że jest narastające przyzwolenie na gesty agresji, na właśnie tą tradycję posługiwania się tymi terminami rasistowskimi, gestami nienawistnymi, to jest taki element rozpuszczający możliwość radykalizacji zachowań po wszystkich stronach. I to jest oczywiste.
Doktor Zbigniew Giżyński, jak pan diagnozuje sytuację, co stoi za wzmożonym napięciem? Bo za chwilę będę chciał porozmawiać troszeczkę o tym, jak tę temperaturę obniżyć.
Jak się pojawia się bardzo często ten przykład ONR-u w polskiej przestrzeni publicznej, to ja przypomnę, że to nie jest ugrupowanie polityczne, które się pojawiło na naszej scenie w ciągu ostatnich 2 lat, tylko funkcjonuje na tej scenie od lat kilkunastu. I trzeba się zapytać tych, którzy przez ten okres czasu w różnych konstelacjach politycznych sprawowali władzę. Jeżeli to jest organizacja, która z takich czy z innych względów łamie prawo i powinna zostać zdelegalizowana, to dlaczego tego nie zrobiono?
No, próby
to jest
były.
Pytanie, na które nikt nigdy do tej pory nie odpowiedział, tylko takim posługuje się przykładem, a wy to macie ONR-y. No, jakie wy?
No, eskalacja zachowań funkcjonuje funkcjonalnie. Co pan
no,
mówi?
No. Nie. Panie profesorze, no naprawdę, ja znam przykłady, także w Toruniu, który pan profesor przecież zna doskonale, funkcjonowania ONR-u przed laty 15 czy 16, które były naprawdę skrajnie radykalne wówczas, których dzisiaj w ogóle nie ma. Nie ma zresztą nie tylko dzisiaj, nie ma od kilkunastu lat. One były charakterystyczne dla połowy lat 90. de facto. Wówczas rzeczywiście były to organizacje, które mnie niepokoiły i mogły budzić pewne duże zastrzeżenia. Dzisiaj one na szczęście są marginalne i na szczęście także bardzo mocno się, w tym zakresie.
ONR-u.
Tak. Ale teraz wracając do tych problemów. No to jednak nie przedstawiciel ONR-u zabił pracownika biura poselskiego w Polsce, tylko przedstawiciel, członek Platformy Obywatelskiej w Łodzi dokonał tego zamachu. To przedstawiciele niestety Platformy Obywatelskiej Nowoczesnych, tych środowisk, jak się patrzy dzisiaj, tak mocno w swoich wypowiedziach, i to nie przypadkowe osoby, bo jak mówimy o ONR-owcach, to są jacyś, można powiedzieć, nieodpowiedzialni młodzi ludzie. Ale jeżeli słyszymy tego typu wypowiedzi o tym, że być może trzeba będzie rzucać kamieniami z ust prominentnego, wieloletniego parlamentarzysty, jakim jest pan Frasyniuk, to mnie to niepokoi. Jeżeli widzimy, i to już z naszego podwórka kujawsko-pomorskiego, że w parlamencie potrafi podejść poseł i uderzyć w plecy od tyłu innego parlamentarzystę w ogóle w ramach jakiejś przepychanki, no to to jest rzecz gorsząca.
Ale bądźmy poważni, no chyba hasła na Marszu Niepodległości pan widział i wszystkie stacje telewizyjne pokazały na świecie aż czerwoną od rac przestrzeń nad Warszawą. No niech pan nie żartuje, nie robi porównań zupełnie innych proporcji.
Ale cóż takiego, co można zarzucić obecnie rządzącej ekipie w sprawie Marszu Niepodległości? Czy pan profesor uważa, że powinno się...
No, ale to zostało zrobione. No, było złamane prawo z zakazem rad, które natychmiast powinny skutkować rozwiązaniem określonych
To zaraz będziemy mieli Sylwestra i trzeba będzie zakazać fajerwerków, no, tak. Panie profesorze. No,
ale pan żartuje już sylwestrowo, widzę.
Nie, no, pan profesor chyba żartuje, uważając, że w demokratycznym systemie i funkcjonującym państwie prawa można komuś zakazać demonstrowania. Tak jak nie można zakazać demonstrowania KOD-owi, tak jak nie można zakazać demonstrowania obywatelom RP, chociaż są to często bardzo radykalne demonstracje. Ja je wielokrotnie widywałem na własne oczy w Warszawie i one naprawdę są nieprzyjemne. Często są tam i hasła, i zachowania, które są absolutnie gorszące i powinny zostać niekiedy nawet pociągnięte do odpowiedzialności. Tak samo nie można zakazać demonstrowania młodym ludziom
w trakcie Marszu Niepodległości,
bo mamy wolność i demokrację.
Tak jest.
I jest, każdy ma prawo do własnej ekspresji pod warunkiem, że nie łamie prawa, ale jak łamie prawo, to wskażmy konkretne rzeczy i złóżmy doniesienie do prokuratury.
Doktor Michał Ciechoracki, co mogłoby obniżyć napięcie? Policja w tej chwili zdecydowanie reaguje wobec osób używających agresywnych wypowiedzi, także w internecie. To wystarczy? Czy potrzebne są jakieś działania władz?
Ja myślę, że to jest jednak spór, który przeniósł się ze sceny politycznej już do społeczeństwa i myślę, że tutaj jakby te kanały wyładowywania frustracji, którymi dysponuje nasze społeczeństwo, one jednak powodują, że ta temperatura sporu wydaje mi się, że jest wysoka i taka zostanie, dlatego że to nie jest kwestia powzięcia jakichś radykalnych ruchów administracyjnych, no bo trudno sobie wyobrazić krok ze strony władz, czy też jakichś władz administracyjnych, które miałyby obniżyć temperaturę tego sporu. To jest
Ale czy na przykład tkanka... władza nie powinna zaprosić opozycji do jakiejś rozmowy, do okrągłego stołu, bo sytuacja się tak nakręca, że co będzie dalej?
Tylko panie redaktorze, ten spór, jak mówimy, on nie dotyka sceny politycznej, on dotyka już społeczeństwa, więc tutaj nawet jeśli partie polityczne będą cokolwiek negocjować, to jest kwestia teraz pytanie dotyczące tego, na ile te koncyliacyjne ruchy, one znajdą uzasadnienie w tych dolnych warstwach społeczeństwa, bo wydaje mi się, że problem polega właśnie na tym, że ten spór zaczyna mocno przebiegać od góry społeczeństwa w dół i zaczyna jakby polaryzować nie tylko scenę polityczną i
Ale skoro jest tak nisko, to jest to już niebezpieczne, tak?
Znaczy, nie chodzi
społeczeństwo
tyle
bardzo łatwo o to, żeby ktoś rzucił kamieniem.
Społeczeństwa były, są i będą skonfliktowane, spolaryzowane, więc wydaje mi się, że oczywiście to jest kwestia tego, na ile dany spór nas dotyka. Bo to jest też pytanie, czy temperatura sporu jest dzisiaj wyższa niż kiedyś, czy tak naprawdę ona jest wyższa, ponieważ spór bezpośrednio dotyczy mojej osoby, mojej rodziny. Więc to jest kwestia nie tylko tego, na ile ten spór jest poważny, ale na ile poważna jest świadomość tego sporu w rodzinach, nie wiem, w poszczególnych osobach.
Panie profesorze, co mogłoby obniżyć napięcie skutecznie?
No niestety nie wierzę w żadne tutaj koncyliacje, także dlatego, że w trzonie PiS-u radykalne kręgi wręcz eskalują ten pogłębiający się taki dyskurs pęknięcia, w czym zresztą bryluje prezes.
Ktoś powie, opozycji też jest to na rękę.
Powiedziałem po obu stronach, natomiast władza widać jest zainteresowana w tym, żeby budować przestrzeń wręcz nawet fikcyjnie eskalowanej takiego pęknięcia. No chociażby przypomnijmy ten skandaliczny cykl tych posterów przeciw sędziom. No sędzia ukradł kiełbasę, sędzia coś tam zrobił. To są przykłady właśnie z tego poziomu, o którym mówił doktor Giziński, że bierzemy pojedynczy, drobny szczególik i eskalujemy go. Tymczasem dla mnie najgroźniejsze jest to, że jak się przyjrzeć debacie parlamentarnej w komisjach sejmowych, także gdzie debatowano ostatnie ustawy, to drastyczne obniżenie poziomu kultury dyskusji. Zmarły właśnie profesor, członek Trybunału Konstytucyjnego, kiedy był przesłuchiwany przez komisję, to spotkał się z podpowiedzią prokuratora Piotrowicza. Proszę nie odpowiadać na te pytania. Więc to jest sygnał pokazujący, że można pozorować dialog. Kultura
minuty, dosłownie,
została zniszczona pozorami.
Widzi pan możliwość obniżenia napięcia? Co mogłoby skutecznie obniżyć?
Ja uważam, że musimy dotrwać do wyborów samorządowych z nadzieją, że to nie partyjne struktury, zresztą w żadnym wydaniu zdominują te wybory, tylko obywatelskie komitety, które wyłonią właśnie troszczące się poza podziałami politycznymi struktury, a potem będzie trzeba czekać na wybory parlamentarne.
Zbigniew Giżyński, minuta dla pana. Co mogłoby skutecznie obniżyć napięcie? Może święta?
Myślę, że święta zapewne pomagają, natomiast pamiętajmy o jednym. To nigdy nie rządzącym zależy na eskalacji napięć z bardzo prostego powodu, bez względu na to, kto rządzi. Rządzący ponoszą najcięższe konsekwencje tego typu wystąpień, bo odpowiadają za porządek publiczny. Niestety, ci, którzy są dzisiaj w opozycji, nie potrafiąc zaproponować Polakom nic sensownego w zamian, eskalują emocje, co oczywiście rządzącym jest nie na rękę i sobie nie zawsze potrafią z tym radzić.
To jest, panie doktorze, historia zakresie władzy w Polsce naprawdę uczy trochę innej perspektywy rozumienia tego, co potrafią rządzący. No niestety, nie ma
racji. Właśnie na podstawie historii w ostatnich latach się wypowiadam, znając ją, myślę, że nie najgorzej.
Profesor Lech Witkowski, doktor Zbigniew Giżyński, doktor Michał Cichoracki byli państwa i moimi gośćmi. No cóż, życzymy państwu, może nie świąt bez polityki, ale żebyśmy umieli pięknie się różnić i sensownie rozmawiać nawet przy wigilijnym stole. Życzymy wszystkiego dobrego. Bardzo państwu dziękuję. To był Regionalny Punkt Widzenia. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.